Dzisiaj w Raptularzu e-teatru gościmy po rocznej przerwie dramatopisarkę Lenę Laguszankową. Cześć.
Cześć.
Rozmawiamy online, ponieważ nie widzimy się w Warszawie. Ty jesteś daleko od Polski, mianowicie w Gruzji. I
Tak, jestem w Tbilisi.
gdybyś mogła powiedzieć, co tam robisz, bo jak rozumiem, sprawy zawodowe, czyli artystyczne, miały
Tak.
wpływ na ten wyjazd.
Tak, mamy tutaj projekt, ale to będzie projekt gruzińsko-ukraińsko-polski właśnie. Mamy dwie aktorki, jedna aktorka z Ukrainy, która grała w Buce, Żenia Dolak.
Czyli aktorka też etatowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
I inna aktorka właśnie gruzińska, Natuka Kachidze, a obsada u nas taka internacjonal, bo z nami jest jeszcze polska reżyserka Ula Kijak, Marysia Rumi z nami, która pisze muzykę, producentka nasza Lena Twarkowska i z gruzińskiej strony kurator naszego projektu Dawid Gabunia i designer od kostiumów Hika Makabandza. I mamy już za 5 dni mamy premierę w teatrze Royal District Theatre i to troszeczkę będzie taki malutki nasz dramat, nasz spektakl o wojnie gruzińskiej 2008 roku.
I czy to jest takie myślenie, powiedz, żeby zająć się tym konfliktem, tak jakby idąc wstecz do początków tej rosyjskiej agresji po II wojnie światowej, tak? Dobrze kombinuję?
Tak, żeby znaleźć tego punkta, do którego możemy wrócić, żeby to, no, te wszystkie wojny zebrać, których miała udział Rosja jako agresor.
Pracujesz nad tym na zasadzie jakichś rozmów z Gruzinami? Czy przyjechałaś tam po to, żeby zrobić jakieś badania, czy już z gotowym pomysłem na tekst i szkieletem i tym, jak on będzie wyglądał?
Ten pomysł u nas powstał, ja nie pamiętam, ale więcej roku temu, minimalnie. Na początku my myśleliśmy, że jeszcze ukraińską historię, a ukraińska historia opowiada na tym, że u nas ta wojna była bardzo nieznana. Ukraińską historię z ukraińskiej perspektywy pisałam ja jako dramatopisarka, a z gruzińskiej strony pisała gruzińska dramatopisarka, ale niestety tam projektowanie, wszystkie te zasady, które musieliśmy zgłosić do wniosku, do projektu, no, nie było możliwości. I pisałam te dwie historie, ale sama struktura, ten szkielet, on został, żeby było historię dwóch bohaterek, no u nas właśnie bohaterki są, i jedna z perspektywy gruzińskiej i druga z perspektywy ukraińskiej, i która opowiada, co oni robili w tym czasie. I już kiedy przyjechałam, miałam bardzo mało czasu dla tego, żeby zbadać tutaj warunki. Oczywiście, że ja czytałam książki, jakieś historii, ale to dla mnie było mniej ważne, że to ja coś usłyszała tutaj. Oni sami opowiadają, że to wszystko skomplikowane, ale opowiadają raczej nie o historii jako historii, a o historiach osobistych i o jakichś takich szczegółach, które ja nigdy nie dowiedziałam, że z książek czy jakichś kanałów oficjalnych. To bardzo ważne i jeszcze to musiałam to wpisać w kontekst europejski, bo wtedy działo to w europejskim kontekście, było bardzo dużo tych podziei. To był summit w Bukareszcie, była Eurowizja, który zwyciężył rosyjski piosenkarz, była Olimpiada w Pekinie, w Chinach i na tym tle nasz dramat, spektakl będzie nazywał Rok Szczura i to bardzo symboliczne.
Zastanawiam się, ponieważ Gruzja też odgrywa no, istotną rolę w tej wojnie, to znaczy nie bezpośrednio, ale jako miejsce, bo to trochę takie miejsce, gdzie można spotkać, jak rozumiem, wielu Rosjan, którzy uciekli z Rosji po tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jakie to dla ciebie doświadczenie?
Okropne, naprawdę. Ja myślałam, że w Gruzji będzie dużo jadłam, ale ja idę tutaj w domku majże głodna, bo nie tylko mnie straszno spotkać się z Rosjanami, a ja jeszcze nie chcę kupować produktów rosyjskich, a ich tu wiele, wiele. No, to jest w supermarketach, w sklepikach malutkich i blisko 60-70% to produkty, na których napisano szokolad babajewski, majonez Slobada. Ja nie chcę tego kupować. Żeby mnie znaleźć jakiegoś produktu gruzińskiego, ja muszę czytać wszystko. Jeżeli tam zobaczę Jerewan, może być.
To brzmi bardzo dziwnie, bo przecież Gruzini mają to bezpośrednie doświadczenie rosyjskiej agresji. Nie potrafię sobie wyobrazić, że nagle Ukraińcy mieliby tak po prostu z Rosjanami współżyć, gdyby minęło tyle lat od wojny, co w Gruzji. Jak ty to odbierasz? Co tam się wydarzyło?
Naprawdę nie skomplikowano to zrozumieć, bo sami Gruzini lepiej to ich pytań. Ja jestem z perspektywy ukraińskiej i wydaje mi się, że to jest jakaś masakra, ale ja nie znam szczególnie tych historii i te malutkie kółko, którym ja pracuję, które jest kółkiem mojego komunikacji, ono oczywiście przeciwko wszystkiego tego, ale to może być to tylko moje jakaś strefa komfortu.
Chciałem też z Tobą porozmawiać, ile się przez ten rok zmieniło, bo też zaistniałaś w polskich teatrach jako autorka sztuk. Były dwie premiery, jedna w TR Warszawa, czyli Mój sztandar zasikał kotek. My o tej sztuce rozmawialiśmy zanim ona była na deskach scenicznych wtedy, dziś już jest w repertuarze. No a druga premiera to Buka w Teatrze w Bydgoszczy. Czy te dwa spektakle dają Ci jakieś takie poczucie, że trochę ten polski teatr jako artystka rozpoznałaś, że się w nim jakoś osadziłaś?
Oj, nie wiem, nie wiem, naprawdę moje poczucie, że nie sadziłam, muszę jeszcze więcej pracować, bo troszeczkę mnie wydaje się, następny rok będzie ciężkim, nie tylko dla mnie, dla historii w ogóle, dla Ukrainy, dla Polski, dla wszystkiej Europy, bo to taka wojna jest na zmęczenie, no jak i dla ludzi, tak i dla kraju, tak dla państw, tak dla nas wszystkich i miałam taki okres depresyjny w ostatnim czasie i sobie pomyślałam, nie, jeżeli rok temu ja myślałam, że wszystko będzie w porządku, to teraz mam takie troszeczkę taki pesymistyczny, depresywny nastrój. Ja ostatnie pół roku nie mieszkałam w Polsce, byłam na rezydencji w Finlandii i tam wiesz, że takie warunki, że mało komunikujesz, niewiele czasu i troszeczkę poza czasem takim została i czuję teraz wykluczona z komunikacja teatralna. A chociaż troszeczkę piszę i ten projekt, nad którym teraz pracuję, on mnie trochę włącza w temat.
To musi być też niezwykłe, bo Finlandia to kolejny kraj, podobnie jak Polska, z bardzo dawnym wspomnieniem, ale wciąż żywym rosyjskiej agresji. No ale teraz jest to kraj frontowy NATO i kraj z bardzo długą granicą z Rosją. Czy to dla ciebie ma znaczenie, czy jakoś wyczuwasz w takich miejscach coś podobnego do tego, co pamiętasz z Ukrainy, czy ta perspektywa jest jednak zupełnie odmienna?
Tutaj mnie troszeczkę w Gruzji, troszeczkę strasznie. W Finlandii, że ja czytałam, że tam więcej 70% Finów, jeżeli Rosja na nich napadnie, oni zdecydowali, że będą walczyć. I to trochę zaspokojące dla mnie.
A możesz opowiedzieć, nad czym pracowałaś tam w Finlandii? Czego
Ja
dotyczyła ta rezydencja?
piszę swój pierwszy
Powieść.
Opowieść, tak, swój pierwszy. To moja właśnie pierwsza książka prozy i jeżeli wracać do tematu Mój sztandar zasikał kotek, on opiera na trzech moich dramatach. Mój sztandar zasikał kotek, własna matka Gorkiego i Pipiduwa. I to opowiada tam o mojej Pipidówki, o małej wioski, o moim dzieciństwie i na podstawie tych trzech dramatów będzie moja właśnie pierwsza książka prozowa. Mam połowę napisaną.
Skoro już jesteśmy przy tym przedstawieniu w TR Warszawa, pamiętam jak je oglądałem, miałem takie poczucie, że ono może być bardzo pożyteczne dla polskiego odbiorcy, w tym sensie, że wiele rzeczy tłumaczy. Niby to wiemy, ale nie zaszkodzi, jak nam to ktoś przypomni i raz jeszcze w taki wnikliwy sposób zakomunikuje historię tego konfliktu. Czy taki cel ci przyświecał? Chciałaś niejako pomóc polskiemu widzowi zrozumieć, skąd się dzieje to, co się dzieje w Ukrainie obecnie?
W ogóle nie. Nikt nie myślałam, że to będzie wystawione i to nie było takie do tłumaczenia, do wyjaśnienia, po prostu opisałam jakieś dramaty. Ale dzięki temu, że moje dramaty popali na festiwal Aurora, to wtedy on mogli popaść na scenę.
Z kolei jak oglądałem spektakl Buka, to miałem takie poczucie, że uwalniasz się od tego wojennego tematu, zajmujesz się czymś większym, szerszym niż tylko ten konflikt. W naszej ostatniej rozmowie też trochę narzekałaś na to uwikłanie, że to jest taki w gruncie rzeczy bardzo ograniczające w tym sensie, że trudno pisać o czymś innym, ale pewnie chciałoby się pisać o czymś innym.
Dramat Buka, on był napisany jeszcze przed polonomiarową inwazją i wtedy mieliśmy plany już na premierę 5 marca. Dzięki temu on był napisany nie na temat wojenny.
Dziś mogłabyś taką sztukę napisać?
Tak, mogłam.
Trochę tak podpytuję, żeby zrozumieć, czy po tych kolejnych 12 miesiącach tej rzeczywistości ten temat wojenny jakoś odpuszcza.
Niestety nie odpuszcza, on wychodzi na takie, jako takie tło. No teraz mam taki temat, że teraz dzieje na granicy i to już też dla mnie takie zestresowane, stresem jest.
Mówisz o protestach, które się odbywają, tak?
Tak, rolników, że ten zboż, no to naprawdę to trzeba wiedzieć, że to zboż, ten chleb, on jest bardzo takim świętym dla Ukrainy, bo mieliśmy traumę taką kolektywną przez wielki głód i patrzeć na ten zboż, na drogę, to nie jest zabite ludzie, ale to okropne na to patrzeć, naprawdę.
Myślę, że protestujący nie myślą o historii Ukrainy, wykonując te akcje,
Znaczy,
kierują się
oczywiście tak, ale w
nie.
tym kontekście to strasznie wygląda.
Z drugiej strony to wydaje się bardzo też taki symboliczne, czy artystycznie wyraziste, taki symbol też nieporozumienia między naszymi narodami.
Tak, to strasznie i wiesz, też problem teraz, kiedy stan taki wojenny, to ty patrzysz na wszystko w czarno-białym świecie, z czarno-białej perspektywy i ty zawsze widzisz tą ręka Kremla, ale to troszeczkę nie pojaśnia wszystkiego, to tak nie działa. Nie można wszystko pojaśnić tylko Kremlem.
To mi się też wydaje bardzo w twoich pracach intrygujące, że ty nie poprzestajesz na takich łatwych odpowiedziach. Rozmawialiśmy też rok temu o twojej sztuce, która wtedy powstawała, o zakonie pościelonych łóżek.
Tak, ona jest już gotowa.
I wtedy opowiadałaś o tym, jak trudne to doświadczenie robić wywiady z żołnierzami grupy Wagnera, którzy uciekli. Długo jeszcze pracowałaś nad tym tekstem?
Wtedy on to zakończył, już zakończyłam go. Ja też nadesłałam go do festiwalu Aurora. Było czytanie na końcu października. Prowadziła czytanie bardzo świetnie reżyserka Katarzyna Kalwet. Mamy nadzieję, że będzie jakieś przedłużenie tego projektu. Ja że mogę powiedzieć, że nikt, ja nie wezmę się do takiego tematu, wiecie.
A czy myślisz, że zmienia się też nastrój taki artystyczny w Ukrainie? Wtedy mówiłaś, że nie wyobrażasz sobie, żeby taka sztuka mogła być tam pokazana.
Zmienia, ale w najgorszą stronę, bo było czytanie, takim malutkim festiwalu tej sztuki i nie była ona bardzo chwalona. Też dla mnie to jest takim, ludzie chodzili na rosyjskojęzyczne spektakli do pełnomiarowej inwazji. Było tym ludziom wszystko okej. Okay. Teraz oni usłyszeli ze sceny czytanie w języku rosyjskim, bo tam to jest logicznie, bo bohaterzy mówią w języku rosyjskim. I od razu ludzie, widzowie, zaczęli mówić, że o, to jak masakra słyszeć język rosyjski. I sami ludzie chodzili na te spektakle rosyjskojęzyczne. Musimy przypominać pro swoje jakieś nalogi też.
To nie brzmi dobrze, jeśli to są takie reakcje, choćby tylko na język, no to bardzo daleka droga do tego, żeby rozmawiać o treści. Ona jest kluczowa w sztuce i w teatrze. Czytałem też ostatnio tekst, który napisała badaczka teatru Barbara Żarinow, która pojechała do Ukrainy, zobaczyła kilka spektakli niedawno. I ona tam stawiała taką tezę, chciałbym cię zapytać, co o tym myślisz. Dużo mówimy o tych kosztach wojny, które są oczywiste, to znaczy o zniszczeniach, emigracji, o ucieczkach, o śmierciach, ale że jest jeszcze jeden wymiar strat, które Ukraina ponosi. Barbara Żarinow pisze o izolacji, to znaczy o tym, że Zachód nie jeździ na Ukrainę, że jeśli pomaga, to w taki sposób, że kogoś z Ukrainy wyciąga do siebie, ale nie jeździ, a tam przecież cały czas to życie artystyczne buzuje. Są rzeczy, które na pewno warto widzieć, warto o nich rozmawiać, no ale ten strach przed przekroczeniem granicy, dosłownie strach, paraliżuje choćby niedalekich sąsiadów, jakimi są Polacy.
Niestety tak jest. Też taki problem mamy, że więcej i więcej ta przerwa między tymi, kto wyjechał i tymi, kto został w Ukrainie. Jeżeli ja coś chcę powiedzieć, że to mnie nie podoba, spotkaję takiej bardzo chwili hejtu, że jesteś za granicą i nie jesteś w naszych warunkach i nie masz prawa takiego mówić.
Że dotyka cię to osobiście, tak?
Tak, dotyka mnie osobiście i to jest też dla mnie bardzo wielki konflikt, bo ja jestem w kontakcie, ja jeździłam z zeszłego roku, jakoś po spotkaniu w marcu i kwietniu ja wyjeżdżałam do Kramatorsku Słowiańsku Czasowego Jaru, żeby tam spotkać z ludźmi, porozmawiać, jakieś prowadziłam też warsztaty w lipcu, we wrześniu i oczywiście, że to mnie dotyka. Też my są w różnych warunkach, bo ktoś stracił dom, ktoś nie stracił dom, ktoś mieszka na zachodzie, kto mieszka w takich obwodach, miastach, które zawsze bombardują. Nie mogę wszystkich wszystkich zmierzyć jedną miarką. Też ja jestem włączona w ten temat. Mam też oczywiście prawo mieć swoje opinie, ale ja to rozumiem. Z innej strony ja rozumiem, że to jestem także w innych warunkach i nie rozumiem, co tam dzieje się. Może być ten czas, kiedy teatr naprawdę musi być dla śmiechu, dla odpoczynku.
Że nie ma w nim teraz przestrzeni, żeby się wojną zajmować.
Tak. I mój kolega, reżyser teatru Lesie Ukrainki u Lwowie, Dima Zachorzenka, on powiedział, że dla mnie teraz najgorszy ukraiński spektakl jest najlepszym spektaklem, bo on powstaje w takich warunkach. Teatr nie zmarł, już jest dobrze.
To jest pewnie jakoś takie bardzo wyczuwalne, choćby w tym, że ci wszyscy widzowie i artyści spotykają się w tym teatrze i temat sztuki jest drugo albo i trzeciorzędny. Liczy się ta wspólnota, która się tam powołuje, niejako przeciw temu, co się dzieje poza teatrem. Komedia też może być wtedy aktem oporu, to jasne. Ale zaintrygowało mnie to, co powiedziałaś o tym dystansie między artystami na emigracji i artystami w kraju. Myślisz, że on się będzie powiększał?
Niestety, ja myślę, że tak, ale ja przeciwko tego w ogóle, bo żeby wspierać tego pryncypa, że jesteśmy tam, mamy różne doświadczenia, oczywiście, że mamy, ale naszą celu musi być połączenie. A dlaczego właśnie zwiększać ten dystans?
Tylko jak do tego połączenia doprowadzić?
Nie wiem, bo oczywiście, że ty, kto zostali w Ukrainie, oni myślą, że no już mamy swoje życie, jesteśmy w porządku i żyjemy pięknie. Dużo tych, kto wyjechał, myślą, że dlaczego ci nie wyjechali, bo może nie jest taki zdolni, może nie śmiali. No, już mamy takie różne problemy i to masakra naprawdę dla mnie. Też dużo słyszałam takich stereotypów o polskiej emigracji, że zawsze Polak w emigracji nienawidzi innego Polaka. No tak właśnie z Ukraińcami bardzo podobnie, niestety.
Czy ci artyści, tak z twojego doświadczenia, ci artyści na emigracji, oni często wracają do kraju?
W zeszłym roku znam trzy dziewczyny, które wrócili, ale oni już tam dostali pracę w Ukrainie.
Czyli to bardzo często jest taka po prostu prozaiczna sprawa, że jest się tam, gdzie można się utrzymać, w sensie, gdzie ma się
Tak,
pracę.
może być, bo ja jestem w takich warunkach, że ja jestem z takiej wioski, która okupowana przed samą granicą z Rosji. W ogóle ja nie wiem, czy będzie ona zwolniona, no niestety, bo mamy co mamy. Jeżeli ona będzie zwolniona, to na sam koniec.
W mediach polskich czy w mediach zachodnich widzimy taki bardzo intensywny nurt alarmistyczny, to znaczy artykuły, które nie tyle już mówią o tym, co się dzieje w Ukrainie, tylko mówią o tym, że mamy 3 bądź 5 lat i będziemy się musieli z tą agresją mierzyć sami. Czy jest to w ogóle czytelne w twoim środowisku, w środowisku ukraińskich artystów w Europie?
Mieliśmy takie troszeczkę panikę, kiedy był zmieniony Zalużny na Serskiego. Tak jak było trochę podobne, kiedy była zniszczona woda w Chranicku w Kachowce. Ale ja porozmawiałam z ludźmi, którzy teraz są na froncie i oni powiedzieli, wszystko w porządku. Jeżeli my walczymy, to dlaczego jesteście w lepszych warunkach i macie panikę? Spokojnie. Ja widzę teraz, że ludzie, którzy coś robią, którzy niebezpieczni, oni mają więcej pewności. Panikę mają, kto jest w warunkach bezpiecznych, a oni nie mają resursu na panikę.
W naszej ostatniej rozmowie opowiadałaś też o bardzo ciekawie brzmiącym pomyśle na sztukę, o zwierzętach.
O, to masakryczny pomysł. Ja nie jestem teraz w resursie, naprawdę. To bardzo dla mnie ważliwy pomysł, a ja po dramatu o rosyjskich żołnierzach, jak pomyślę o tych kotach, które... Nie, nie, nie. A po kachowce...
A chciałem też zapytać, skoro już jesteśmy, czy twój kot jest z tobą w
Teraz
Tbilisi?
nie w Tbilisi, jest moją mamą.
Czy jest w Polsce?
Bo on jest Polakiem prawdziwym. On jedyny ma u nas prawdziwe dokumenty, normalny, taki paszport Unii Europejskiej.
Powiedz, czy ten projekt gruziński, nad którym pracujesz, już będzie po premierze, gdy ta rozmowa się ukaże, czy jest szansa, że ten spektakl będzie do obejrzenia w Polsce, na przykład w Bydgoszczy na festiwalu? Są takie plany?
Ja mam nadzieję, że tak, bo my tak robiliśmy, tam są napisy po angielsku. I mam nadzieję, że on będzie jakieś takie historie gastrolne.
Jakie masz plany po tej realizacji? Co będziesz robić?
Niestety to jest mój ostatni projekt, który zaplanowany. I to dla mnie też trochę stresujące, bo mnie spokojnie, jeżeli mamy jakieś projekty na przyszłość i jeżeli nic nie znajdę sobie, to pojadę tam do Charkowa, taki też projekt, rezydencja w budynku Słowa, żeby tam pisać książki dalej, ale w Charkowie, wiesz, jaka sytuacja, też jest nie bardzo spokojna i też to jest taka na jakiś czas, nie na zawsze.
Ale taki pierwszy krok to będzie powrót do Polski, tak?
Oczywiście, bo tam jest mój kot, moja mama i mam nadzieję, że moja mama tam zostanie, bo to taki punkt, gdzie leżą moje książki, moje rzeczy, który teraz jest jak właśnie domem, bo gdzie jest twój dom, tam gdzie moje książeczki i mój kot.
Chciałbym ci życzyć na koniec rozmowy, żeby ten dom był też jak najszybciej możliwy na wolnej i bezpiecznej Ukrainie, już po zwycięskiej wojnie. Bardzo jestem ciekaw tego gruzińskiego projektu. Mam nadzieję, że będzie można go zobaczyć w
Też
Polsce.
mam nadzieję.
Gościnią raptoraża e teatru była Lena Loguszankowa. Ja nazywam się Dominik Gac.